radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Pół Polski przejechałem, proszę pana. Pięknie wygląda. Rolnicy stoją na polach i, proszę pana, rozłożyli tak, kieszenie rozsunęli, żeby pozbierać forsę za suszę, której w ogóle nie odczują, bo wszystko rośnie, czekało w ziemi, wyrosło, wybuchło, zieloniusieńko wszędzie, u pana pewnie też. Żniwa będą wcześniej, bo to się przyspieszyły te wszystkie wegetacje, jak tak poleżały w ziemi, więc zgarną za suszę. Przez Mazowsze całe przejechałem i kawałek innych terenów Polski. I nie widziałem nigdzie na polach, a zwracałem na to uwagę, skutków suszy takich, żeby coś uschło. Bo to jest susza dla rolnika, nie? Jak jest w ziemi sucho, tylko jak mu uschło coś, co miało nie być suche, nie?
No zna się pan na tym, myślę, że pan się naraził tym, co pan powiedział, ale ja panu wierzę. Rzepak pięknie kwitnie. To jest tutaj w naszych stronach troszeczkę bliżej Bydgoszczy. Tam piękne pola są, pachnie to. Jedna z nielicznych roślin, której zapach jeszcze pozostał, to jest rzepak.
Rzepak pachnie. Teraz na pewno coś śmierdzi w polityce. Niech pan powie.
Ale najpierw chciałem jeszcze powiedzieć o tych rolnikach, którzy zbiorą te plony i zaczną nas łupić tak, że ho, 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 cenami na wszystko, co się pojawi na rynku.
Muszę rolników obronić zawczasu. System w Polsce jest tak źle ułożony, że rolnikom jest bardzo trudno sprzedawać swoje produkty. To byśmy chcieli zmienić, żeby bezpośrednio rolnik mógł sprzedawać z ominięciem wszystkich agencji, żeby mógł na przykład wysyłkowo sprzedawać ze swojego pola. W tej chwili to są przeróżne utrudnienia, musiałby firmę założyć, zaczyna płacić dziwne podatki. Więc rolnik bezpośrednio pana nie złupi, tylko najpierw złupią rolnika agenci różni skupujący tanio, a potem sobie zrobią narzut 700 000% i pan zapłaci dużo, ale od pośrednika, nie od rolnika.
To zastanawiam się nad takim zjawiskiem na przykład. Weźmy banalne truskawki, teraz sezon jest truskawkowy i przyjeżdża ten, który ma plantację truskawek, prosto z pola je przywozi i te truskawki kosztują 20 zł. Kupuje pan truskawki na straganie od pośrednika już i one też kosztują 20 zł. To niech pan powie, kto tutaj robi nas w balona?
Nikt nas nie robi w balona. Otóż ten rolnik, kiedy sprzedaje pośrednikowi, pośrednik coś ryzykuje, a rolnik pośrednikowi sprzedaje temu bazarowemu, takiemu małemu pośrednikowi, niedużej Biedronie. On mu sprzedaje cały samochód, nie musi stać przy drodze, wdychać spalin, tylko cały samochód mu sprzedaje, w związku z tym obniża mu cenę o 4 zł i mu sprzedaje po 16, żeby tamten drugi zarobił. Natomiast jak rolnik sprzedaje sam i musi stać i czas marnować i na polu nie może być, musi wynająć jakiegoś chłopka, żeby mu pomógł, no to wtedy bierze tyle samo, ile bierze straganiarz, co pana tu dziwi.
No dziwi mnie, panie Wojciechu, także to, że rolnik jak sprzedaje temu hurtownikowi po 15, to ich mi też sprzeda.
Ale dlaczego ma panu sprzedawać po 15, jeżeli cena rynkowa jest 20, jeżeli już rolnik sam wyszedł sprzedawać, to chce dostać tyle samo, co straganiarz. Nie widzę żadnego powodu, żeby taniej sprzedawał.
Są dopłaty unijne także, panie Wojciechu, i to miało nas chronić, konsumentów, przed właśnie szalejącymi cenami, ale jakoś nie widzę takiego zjawiska, żeby rolnicy podchodzili do sprawy tak, żeby nas nie łupić. Ja chciałem właśnie o pieniądzach także teraz, bo tu śmierdzi.
Ale pieniądze nigdy nie śmierdzą, proszę pana, szczególnie jak są wyprane. To są tak pachnące, proszę pana, ja lubię zapach pieniędzy. No niech pan mówi. No.
Nie przesłałem panu informacji na ten temat, ale zapewne pan słyszał. Postojowe, panie Wojciechu, czasy pandemii, zakłady pracy zamknięte i się płaci pracownikom firmy, które nie padły, płacą tego postojowego 80% zarobków. A górnicy za postojowe dostają ile procent? Odpowiadam 100. I niech pan powie mi, jakim prawem. Sądzę, że górnicy powinni się zdenerwować, górnik razem z narodem, i powiedzieć, nie chcemy 100%, my jesteśmy tacy sami jak inni, też chcemy 80%, a nie 100%.
Zaraz. Pan uważa, że górnicy to są głupki kompletne? Dlaczego mają chcieć 80%, jak im ktoś 100 daje? Czy teraz musi mi pan... Wyjął pan pod puchę znowu spod biurka. Cejrowski nie miał się czasu przygotować i mnie pan próbuje teraz zaatakować wycinkiem, którego nie widziałem na oczy. Niech mi pan odpowie na jedno pytanie i wtedy ja skomentuję. Czy kopalnie w Polsce są prywatne czy państwowe?
Kopalnie są państwowe, panie Wojciechu. Tak trzeba powiedzieć, bo to są spółki węglowe,
skarbu państwa. Dobra, i tyle. Jeżeli kopalnie są państwowe, to jest coś nie tak.
Natomiast no właśnie, jeżeli prywatna tak. firma się broni w taki sposób, że ja nie chcę zwolnić moich pracowników, proponuję wam 80% pensji i przetrzymamy jeszcze może 3 miesiące, na to mnie stać. Te wasze pensje wpuszczę w koszty, obniżę se pod jakoś, spróbuję uratować te miejsca pracy, bo to jest moja firma. Kto inny może swoim pracownikom, mam nadzieję, że może zgodnie z prawem, zaproponować układ taki, chłopaki, dogadajmy się, ja wam będę płacił połowę pensji. No siedzicie w domu, weź idź, wymaluj sobie dom w tym czasie i tak dalej. Będę wam przez 3 miesiące płacił połowę waszej pensji i spróbuję uratować miejsca pracy. To są negocjacje indywidualne w prywatnej firmie. Jeżeli to tak by wyglądało, a kopalnie stać na to, żeby stówkę dać, całe 100% pensji, no to jest sprawa tej kopalni. Chyba, że kopalnia jest państwowa, to wtedy to nie jest stówka pana premiera, bo on nie ma żadnej stówki, pan premier, tylko to jest stówka nasza, Rudnika z Sejrowskim i całej reszty narodu. I wtedy już mi się nie podoba, że się górnikom wypłaca 100% tuż przed wyborami, podczas gdy inne firmy ledwo ciągną i wypłacają po 80%.
Podoba się panu bon ten na wypoczynek młodzieży. Miało być na każde dziecko 1000 złotych, teraz będzie 500 i to powiedział prezydent. To tak sobie powiedział, daje 500 złotych. To też pańskie daje. Nie było ustawy na ten temat.
Jeżeli prezydent użył takiego określenia, nie słyszałem, ale jeżeli użył, daję 500, prezydent powinien powiedzieć, zabieram panu Cejrowskiemu, Rudnikowi i całej reszcie narodu i emerytce mojej mamie 80-letniej w podatkach 500 i daję komu chcę. To najpierw niech powie o tym zabieraniu. To nie są pieniądze pana prezydenta ani pana premiera. Oni nie mają żadnych swoich pieniędzy. Cokolwiek dają, komuś zabrali. I trzeba za każdym razem, kiedy słyszymy daję, o tym pamiętać. Nie dajesz swojego, panie prezydencie, jeżeli powiedziałeś daję. To powiedziałeś nieprawdę. W tym bonie, który rozdają, to ja tam czuję, że tam będzie jakieś drugie dno, za chwilę doczytamy, ale już będzie po wszystkim, że dostaje pan kwit jakiś. I ten kwit może pan zrealizować nie we wszystkich firmach. Gdyby to było po prostu 500 zł, to ktoś z tymi 500 zł, z tym banknotem, bo już teraz drukują takie duże, inflacja przyszła, mógłby pójść do dowolnego ośrodka turystycznego i wydać swoje pieniądze. Ale przecież to będzie jakiś voucher, który pan może wydać tylko w określonych firmach. I żeby się dostać na listę tych firm, to na pewno już jest kolejka u pana ministra i sami znajomi w kolejce.
Oczywiście i będzie tak, panie Wojciechu, że to zasady i jak to będzie wyglądać zostanie ogłoszone zapewne po wyborach prezydenckich. Zależy jak te wybory się skończą, bo jakby prezydent poszkapił i przegrałby te wybory obecnie urzędujący, to następny nie wiem, czy by się tym zajmował.
To następny już powiedział, że wypali żelazem wszystko, co PiS obiecał, albo co wszystko, co PiS zrobił. To już wiemy teraz, że nie będzie.
No nie, nie dosłownie nie tak.
No dosłownie tak.
Dołączył pan do tych, którzy straszą, podwyższą wiek emerytalny, nie zabiorą 500+, proszę pana i tak dalej,
nie,
i tak
ja
dalej.
Tylko cytuję, ja tylko cytuję. Trzaskowski powiedział, że wypali żelazem wszystko, cokolwiek PiS dał albo uchwalił. On nie będzie analizował, że może PiS-owi się przydarzyło coś roztropnego i coś zrobili dobrego. Tylko po prostu jeżeli PiS podpisał dany kwit, to ja ten kwit wypalę żelazem.
Nie, ja sądzę, że sens był taki, panie Wojciechu, że wszystko to złe.
Nie powiedział słowa złe i nie dał listy.
Źle pan to zrozumiał.
Ja źle zrozumiałem. Nie, to znaczy, że kandydat tak źle powiedział. Jeżeli ktokolwiek źle zrozumiał, to znaczy, że kandydat źle mówi. Bo kandydat mówi do narodu i ma sprzedać swój program. I znaczy, że źle go sprzedaje, jeżeli ja źle zrozumiałem. A ja mam, proszę pana, IQ 500 tysięcy. I nie sądzę, że pan coś źle rozumiał, proszę pana.
To teraz o pieniądzach, które spływają na partię szerokim strumieniem, na partię rządzącą. Być może, że tak było także, jak rządziła inna partia w naszym kraju, ale teraz mówimy o Prawie i Sprawiedliwości. W polityce opisano proceder, który jest znany od lat. Ludzie, którzy dzięki partii dostali intratne posady w państwowych spółkach, czyli zarabiają na kontrakta z nimi, masowo wpłacają na przykład w zeszłym roku na Fundusz Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Tygodnik wyliczył, że takie osoby wyłożyły ponad 2 miliony złotych na kampanię PiS-u, a to tylko szacunek z wpłat powyżej 10 tysięcy złotych. Tych niższych nie liczono. I to jest w polityce opisano tam 30-40 tysięcy, tyle ile można, bo tam są limity pewne, dawać. Ale jest tak, że to wiem z innych źródeł, panie Wojciechu, taka metoda, że jeżeli ktoś dostaje posadę w spółce Skarbu Państwa, jest na przykład w zarządzie czy w Radzie Nadzorczej, to odpala partii, dobrowolnie to się nazywa, płaci składkę na partię, ustalona jest kwota, na przykład jak jest ktoś w zarządzie i zarabia powyżej 12 tysięcy, odpala dwójkę co miesiąc. Podoba się panu takie zjawisko? To też są pana pieniądze i moje.
W jaki sposób one są moje? No ktoś zarobił, bo był dyrektorem i sobie płaci partii, która to ustanowiła dyrektora.
Nie, to spółki Skarbu Państwa, proszę pana, czyli pieniądze są państwowe. Oni zarabiają państwowe pieniądze, a odpalają je na fundusz, akurat polityka opisuje wyborczy, a ja mówię także o tym funduszu partyjnym, bo to składki partyjne.
Dobra, ale proszę pana, w momencie, kiedy te pieniądze są wypłacane panu dyrektorowi, to są pieniądze państwowe. Czyli jakiś minister, Sasin czy któryś tam zarządzający majątkiem państwowym decyduje, żeby panu Iksińskiemu dać stanowisko i on mu wypłaca, Sasin wypłaca panu Iksińskiemu pensję i wtedy to są pieniądze państwowe. Natomiast kiedy pan Iksiński już wziął tę pensję, to już ona jest jego własnością prywatną. Udało mu się, dostał taką posadę i może sobie całe swoje pieniądze przeznaczyć dla kampanii wyborczej pana Sasina. Pod warunkiem, że robi to jawnie.
Całe nie może, bo tam są limity.
No dobra, jeżeli to robi jawnie i legalnie, no to jego forsa.
Pan, jakie to jest zjawisko moralnie, tak byśmy spojrzeli z moralnego punktu widzenia na sprawę? Bo jak nie zapłaci ten pan na kampanię wyborczą na przykład, to go spuszczą z tego stanowiska w spółce Skarbu Państwa.
Spuszczą go, no tak na tym polega ta transakcja. Mnie się nie podobają spółki Skarbu Państwa jako zjawisko, bo one generują tego typu podejrzenia, że pieniądze przed sekundą były jeszcze państwowe, teraz są prywatne. To tutaj śmierdzi, na tej granicy. Nie powinno być tej granicy. Jak tę granicę zlikwidować między pieniędzmi państwowymi a prywatnymi? Nie powinno być spółek Skarbu Państwa, bo wtedy państwo za pomocą biznesu może robić redystrybucję ogromnych pieniędzy, zarobionych rzekomo na wolnym rynku. Państwo może wtedy preferować pewne przedsiębiorstwa, może im dawać ułatwienia, a prywaciarzowi zwyczajnemu, który się majątku dorobił i otworzył konkurencyjną rafinerię, państwo może utrudniać życie, żeby zrobić dobrze swojej rafinerii. I cały ten układ mi się nie podoba. Natomiast samo płacenie na partie polityczne, mnie się podoba, że prywatni obywatele mają jakieś swoje partie polityczne, pod warunkiem, że jawnie na nie płacą, to mi się wszystko podoba. Nie podoba mi się dotacja z podatków na partie polityczne.
No ale ta dotacja jest, panie Wojciechu, ale będzie pan mieć więcej takich spraw, które będą się panu nie podobać, bo rząd dąży do repolonizacji w sprawie wszystkiego, co zostało sprzedane w ręce prywatne. Słyszał pan o tym. Nie podoba się to, że majątek państwowy został sprzedany.
Tak, to nie jest repolonizacja, tylko to jest upaństwowienie. Czyli to jest sekwest, jak to się za komuny nazywało, jak przejmowali, upaństwowienie prywatnych przedsiębiorstw. To nie jest żadna repolonizacja.
Komercjalizacja była tam tak. No.
Repolonizacja to gdybyśmy z prywatnych rąk niemieckich powodowali przejście jakiegoś biznesu w prywatne ręce polskie. Gdyby państwo polskie ułatwiało życie Polakom biznesowe, a utrudniało cudzoziemcom na naszym terenie. To byłaby repolonizacja. I robimy różne sztuczki, żeby ułatwić Polakom przejęcie od Niemców ich kamienic, ich fabryk, ich majątków. To się działo po II wojnie światowej, proszę pana.
Ale państwo chce przejąć jak najwięcej tego majątku, żeby były spółki Skarbu Państwa, to będzie więcej takich zjawisk, o których tutaj dzisiaj mówimy. No to jeszcze o pieniądzach, które są w miejscu, które się nazywa Narodowy Bank Polski. Kilka miesięcy temu, może ze dwa miesiące temu, kiedy pandemia wybuchła, obawialiśmy się, jak państwo jest w jakim stanie finansowym, no to wystąpił prezes Narodowego Banku Polskiego i powiedział, że to mnie zaskoczyło, proszę pana, pieniędzy w Narodowym Banku mamy nieprzebrane ilości, tak powiedział prezes. I rzeczywiście chyba miał rację, bo teraz się okazuje, że w marcu Narodowy Bank Polski ogłosił przetarg na wynajem 38 fabrycznie nowych samochodów na kwotę 4,9 miliona złotych. Przetarg został rozstrzygnięty, wygrała firma, której zapłaci Narodowy Bank Polski 5,4 miliona złotych, plus za wynajem taksówek zapłaci Narodowy Bank Polski. Wśród tych samochodów, które zostaną, no, można powiedzieć, wypożyczone z tej firmy za te ponad 5 milionów złotych, na przykład jest SUV, cena około 400 tysięcy złotych, no i tam jeszcze inne samochody. Można powiedzieć, że ma gest Narodowy Bank Polski, bo ma nieprzebrane ilości, jak mówi prezes tego banku, pieniędzy. Trochę skromności by się nie przydało?
To w ogóle nie o skromność chodzi, to są dwie sprawy. Czy bank duży, państwowy, największy, ma prawo kupować sobie flotę dobrych samochodów i muszą być nieużywane. Nówki sztuki z fabryki mają być. Wśród tych samochodów są pewnie takie, które służą do przewozu cennych rzeczy. Bo tam są nie tylko osobowe, ale są też jakieś wany i tak dalej. Więc oni kupują drogie samochody, żeby przewozić diamenty, sztabki złota z miejsca na miejsce oraz tyłek pana prezesa. I teraz prezes Narodowego Banku Polskiego, ja bym chciał, żeby jeździł lepszym samochodem niż największy mafiozo w Polsce. Więc mnie się akurat podoba, że sobie kupił SUV-a za 400 tysięcy złotych, bo jak się spotyka z szefem Deutsche Banku, no to nie chcę, żeby powiedział hołową syrenką. To rozmawialiśmy o tych samych sprawach przy okazji kupowania samolotu rządowego dawno temu. Że powinien być porządny, no na pokaz powinien być trochę. Więc to mi nie przeszkadza. Natomiast jak prezes banku mówi, że ma nieprzebrane ilości pieniędzy, to po pierwsze, ja bym go wywalił z pracy od razu, bo prezes banku państwowego, Narodowy Bank Polski, powinien codziennie co do grosza wiedzieć, ile ma pieniędzy w banku. Na telefon premiera o 6 rano powinien deklamować kwotę z rachunku. Jeżeli on się nie orientuje, ile ma pieniędzy, tylko ma nieprzebrane ilości, to już jest podejrzane. A po drugie, jeżeli to są nieprzebrane ilości i nie dają się policzyć, to znaczy, że są nic nie warte i to jest przerażające z punktu widzenia obywatela. Jak oni tam mają drukarnię pieniędzy, która wypluwa z siebie te bilety i nawet nie potrafią doliczyć, ile mają tej forsy, to znaczy, że ta forsa jest warta tyle, co ten pan.
Na zakończenie jednej sprawy, tym razem no, można powiedzieć, że też związanej z pieniędzmi, które były przeznaczone na, bo będzie mowa o podkomisji Antoniego Macierewicza. Czekamy, pan też zapewne czeka.
Ja czekam nawet bardziej. Mnie wszystko wskazuje na to, że to Putin zorganizował.
Tak, pan Zama, pan Zama.
Ja czekam na pozew do Putina od Macierewicza. Na słowo honoru mówię.
I panie powiedział, niech pan mi wytłumaczy, w jaki sposób pandemia zaszkodziła publikacji raportu, a raczej w jaki sposób pandemia mogła zaszkodzić publikacji raportu, który miał być opublikowany, a pana mistrz teorii spiskowej Macierewicz mówi, że na skutek pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta i nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne. Ja panu dam swoją odpowiedź. Macierewicz się skompromituje tym raportem, panie Wojciechu, i premier albo prezydent mu powiedzieli: Antek, weź ten raport, opublikuj po wyborach, bo ten śmiech przed wyborami jest nam niepotrzebny. Koniec, kropka.
Dobra, to ja teraz panu powiem, co ja uważam.
Proszę bardzo.
Absolutnie nie widzę żadnego powodu powiązanego z pandemią do opóźniania publikacji raportu. I tutaj nie rozumiem odpowiedzi Macierewicza i dziennikarz, który był obecny przy udzielaniu tej odpowiedzi, powinien drylować pana Macierewicza i powiedzieć, ale w jaki sposób konkretnie, niech mi pan powie, co pan, drukarka panu nie działa od pandemii, czy internet panu nie działa od pandemii, czy nie możecie się spotkać, wydrukować każdy ten raport u siebie w domu i każdy podpisuje, że nie możecie się spotkać na podpis. Jaki jest konkretny powód, że pandemia wam opóźniła drukowanie raportu i publikowanie go w mediach? Nie rozumiem tego i tu mi coś śmierdzi, powiem pan.
Ale czy pan sobie wyobraża, że takie pytanie, bo to było w Radiu Maryja, tego wywiadu udzielał pan Antoni, że tam by padło takie pytanie dociekliwe?
No mnie pan martwi, że to w Radiu Maryja. W Radiu Maryja zadaje dosyć dobre pytania. Wiadomości, te główne wydanie Wiadomości Telewizji Trwam były, ostatnio nie oglądałem, ale były przez wiele lat robione. Jedyna stacja, która robiła to poprawnie po dziennikarsku, czyli cytowała dwie wypowiedzi Trzaskowskiego czy Tuska z dwóch różnych miejsc, kompletnie bez komentarza, zestawiając je. Najpierw data 2015, Trzaskowski obiecuje darmowe przedszkole. Potem 2020, Trzaskowski mówi, nigdy nie obiecywałem darmowego przedszkola. I telewizja tam zestawiała takie dwie rzeczy, to było bardzo dorosłe.
Tak, na pewno. I teraz widzę dorosłe dziennikarstwo, jak występuje, proszę pana, w telewizji Trwam. Jarosław Kaczyński, rok 2015 i Jarosław Kaczyński, rok 2020, bez komentarza. Panie Wojciechu, niech pan mi nie wpiera, przepraszam za wyrażenie dziecka w brzuch, że tacy są obiektywni.
No, tacy, a wracając byli, na chwilę, oglądałem, no jeszcze rok temu tacy byli obiektywni. Mówię panu, przecież powiedziałem, że nie oglądałem teraz ostatnio, więc nie wiem, czy kontynuują ten dobry rytm dziennikarski.
Ale przypuszczam, że bardzo wybiórczy, więc cieszę się, że pan się ze mną zgodził, że taka argumentacja Macierewicza, że to pandemia spowodowała przesunięcie publikacji tego raportu, to jest bezsensowne tłumaczenie, a ja ciągle przy tym, jak mówimy o tym raporcie, zadaje pytanie, gdzie jest Wacek? Kojarzy pan, panie Wojciechu?
Kto to jest Wacek?
Nie. No, był Berczyński taki, proszę pana, jeden z członków komisji, co bryknął za granicę do Stanów Zjednoczonych, bo tam mieszka. Praktycznie rzecz biorąc, uciekł, bo go oskarżano o jakieś machlojki. No i jak Wacek wyjechał, bo on Wacław, do tych Stanów, to Macierewicz mówił: Wacek, na pewno wrócisz na podpisanie raportu końcowego. I właśnie nie wiem, czy wrócił. No.
A, to ja mam do pańskiej strony z kolei pytanie, gdzie jest Stefan? Przepraszam, jeżeli imię Stefana pomyliłem, czyli ten nożownik, który zasztyletował Adamowicza. Bo widziałem ostatnio w telewizji, jak trójka prezydentów wielkich miast, czyli Karnowski z Sopotu, wielkie finansowo miasto i ważne, Dulczesa z Gdańska i Trzaskowski, kandydat na prezydenta, ale jednocześnie prezydent Warszawy, udali się do Bazyliki składać kwiaty na nagrobkach Adamowicza i Płażyńskiego. I cały czas, kiedy widzę ten nagrobek, ja tam częściej do tej bazyliki chodzę się w czasie Jarmarku Dominikańskiego codziennie pomodlić, tam na msze sobie przychodzę. Jak przychodzę koło tego grobu, to mówię, gdzie są twoi koledzy i dlaczego nic nie wiemy o Stefanie? Gdzie jest Stefan? Czy on jest osądzony? Czy doszliśmy do tego, czy był w jakiejś siatce, czy był samotny, czy był wariatem?
Ja panu odpowiem, panie Wojciechu. Stefan jest badany psychiatrycznie. Była jedna ekspertyza i ona jakaś tam była nie za bardzo i dalej jest badany, tak mi się wydaje, ten Stefan, ale musimy to dokładnie sprawdzić.
No ja już bym zwolnił tego lekarza, wie pan. Jeżeli ktoś jest badany tyle czasu, to ja już bym zwolnił tego i innego psychiatrę bym wynajął, bo ten coś za długo się babrze. Razem z Macierewiczem niech jadą na wakacje, się babrać, a my postawmy dwóch nowych gości do tych dwóch spraw.
Czyli mamy dwa pytania, panie Wojciechu. Gdzie jest Wacek i gdzie jest Stefan?
I czemu się Macierewicz babrze i czemu się ten psychiatra babrze?
Z tymi pytaniami bez odpowiedzi zostajemy na zakończenie naszej audycji. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.